Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Dzisiaj tak pięknie żeśmy rozpoczęli nasze nabożeństwo. Takim wyznaniem pełnym wiary. Myślę, że w tym kazaniu też będziemy mogli podążać i wyznawać to, co nam podpowiada nasza wiara, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzisiaj mówić o tej głębokiej prawdzie duchowej, jaka jest związana z tym, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Chciałbym dokładnie powiedzieć, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Ale ostatnio zaczęliśmy mówić o tych sprawach i czytaliśmy tydzień temu list, pamiętacie jaki? Do Galacjan. I zastanawialiśmy się nad tym, co się wydarzyło w Galacji, że ludzie będąc w kościele potrafią się nie tylko nie rozwijać duchowo, ale wręcz odwrotnie, cofać duchowo. I Galacjanie byli przykładem takiej postawy. I nad tym bardzo bolał apostoł Paweł. Dlatego wysłał do nich bardzo mocny list. On tam nie przebiera w słowach w tym liście, jeśli chodzi o postawę Galacjan. W trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu, używa bardzo mocnego słowa. W naszych tych nowszych tłumaczeniach to jest tak ładnie powiedziane, ale ja chciałbym wam przeczytać dosłownie, co tam jest napisane. A jak chcecie wiedzieć, co dosłownie jest napisane, to czytajcie Biblię Gdańską. Stary przekład. Tam jest słowo w słowo tłumaczone, jak dany tekst wygląda. Otóż przeczytam wam właśnie z tego starego tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Trzeci rozdział, pierwszy wiersz listu do Galacjan. O głupi Galatowie, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, którym przed oczyma Jezusa Chrystusa przedtem był wymalowany i między wami ukrzyżowany. Początek, to pierwsze zdanie. Tam jest wprost napisane, głupi Galacjanie. I tak sobie pomyślałem, czy mogą być w kościele głupi ludzie. No z tego tekstu wynika, że może się trafić głupiec między mądrymi. O głupi Galatowie, tutaj bardzo mocno napisane. Gdyby ktoś napisał do nas, o głupi Żywczanie, oj, niektórzy by się bardzo poobrażali, jakby coś takiego usłyszeli. Ale dzisiaj, czytając Słowo Boże do Galatów, do Galacjan, czytamy o tym, że oni byli po prostu głupcami. Podeptali to, co mieli w Chrystusie Jezusie, całą tą wolność i poszli w kierunku niewoli starego prawa. No, głupota. Jak można czegoś takiego dokonać? A jednak takie rzeczy się pojawiają i mamy z czymś takim do czynienia w Kościele. Dlatego powinniśmy się takimi rzeczami też od czasu do czasu zajmować. Ale dzisiaj nie chcę mówić już o Galacjan, zborach, bo wiecie, że to było kilka zborów, do których pisze apostoł Paweł w Galacji. Ale zostawmy Galację, zostawmy te wszystkie sprawy, a przejdźmy do bardziej spraw poruszających i myślę, że dla nas takich budujących. Także dzisiaj cieszę się właśnie z tych fragmentów Słowa Bożego, które chcę wam przeczytać, bo dzisiaj Chcę sporo fragmentów ze Słowa Bożego wam, bracia i siostry, przeczytać w jednym określonym celu. Abyście wiedzieli, kim jesteście dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. I to, że my wiemy, kim jesteśmy, a tu nie chodzi mi o taką wiedzę, żeśmy tam usłyszeli kiedyś coś, ale że jesteśmy głęboko przekonani o tym, że nosimy to w sercu swoim, że to jest tajemnica naszej wiary, że to jest coś, czym ja żyję na co dzień. I nie pozwolę, aby ktoś mi to zabrał. Nie chcę okazać się głupcem, któremu powierzono skarb i on dzisiaj nie wie, gdzie ten skarb, zgubił ten skarb. Wielu chrześcijan niestety zachowuje się w ten sposób, jakby nie doceniając tego skarbu, jaki nam powierzył Pan. Skarb bycia w Nim, skarb dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Moi kochani, kiedy twój system przekonań o Bogu i tobie samym jest chwiejny, wtedy twoje codzienne zachowanie też będzie chwiejne. Dlatego Eliasz na górze Karmel mówi: dokąd będziecie chwiejni? Dokąd na dwie strony chcecie służyć i Bogu tak trochę, i Baalowi, i tym bóstwom pogańskim trochę? Musicie zadbać o siebie. Nie możecie w ten sposób postępować. A więc, bracia i siostry, system przekonań o Bogu to jest bardzo istotna kwestia w życiu duchowym człowieka wierzącego. Jeśli on do końca nie jest przekonany o pewnych prawdach, to w każdej chwili, kiedy nastąpi jakikolwiek kryzys wiary, diabeł wykorzysta tą furtkę, żeby przyjść i żeby cię odłączyć od Chrystusa, żeby cię po prostu pognębić. A więc ważne jest, żeby ten nasz system przekonań był pewny, żebyśmy mieli pewność w to, co wierzymy. Wiara jest pewnością. Dlatego dzisiaj chcę się, bracia i siostry, odwoływać do wiary. W Stanach Zjednoczonych w XIX wieku zniesiono niewolnictwo. I po zniesieniu tego niewolnictwa na wielu plantacjach bawełny, gdzie pracowali ci Afroamerykanie, którzy byli niewolnikami, oni dalej tkwili w tym samym miejscu i bali się przemieścić gdziekolwiek w jakieś inne miejsce. I cały czas zachowywali się, pomimo tego obwieszczenia o wolności, tak jakby dalej byli w tej niewoli. Co prawda coś tam gdzieś na piśmie było, gdzieś coś o tym słyszeli, że jest teraz wolność, ale oni dalej tkwili w tym samym miejscu, w jakim byli. I tak samo jak kiedyś zbierali bawełnę, tak dalej na tych latyfundiach, na tych ogromnych polach, dalej tkwili tam z mentalnością niewolnika. Pomimo, że tak naprawdę mogli w każdej chwili odejść stamtąd, udać się do innych stanów amerykańskich, gdziekolwiek by chcieli, ale oni nawet nie próbowali. Ich myślenie było takie: myśmy tutaj urodzili się jako niewolnicy I tak zostaniemy tutaj w tym miejscu jako niewolnicy. Pan nas nie powołał do niewoli, ale my mamy wolność w Jezusie Chrystusie. Więc nie zachowujmy się jak niewolnicy i nie tkwijmy w starych sprawach, ale w Jezusie Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Biblia oznajmia, że stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. I to jest takie osiągnięcie epokowe, jeśli chodzi o nas, o wierzących ludzi. Że my z tej niewoli, dzięki Chrystusowi, przeszliśmy do wolności. Pięknie Paweł apostoł rozpoczyna list do Efezjan. I on się zaczyna od takiego niesamowitego słowa, które bardzo dużo zmienia w naszej relacji z Bogiem. Jak otworzycie list do Efezjan i zaczniecie go czytać, to on adresuje go do świętych w Efezie. Nie do świętych w niebie, tylko do świętych w Efezie. Do konkretnych ludzi, do zboru, który tam się zgromadzał. Pewnie co niedziela rano byli wszyscy na nabożeństwie. Byli na społeczności, żeby chwalić Pana. I on pisze do nich list, pisze tam przepiękne rzeczy w oparciu o objawienie, jakie ma od Pana. I też zachęca nas do tego, żebyśmy też indywidualnie modlili się o objawienie do Pana. O to, żeby nam objawił każdemu z osobna. Myślę, że to będzie zawsze troszkę inaczej, jeśli Duch Święty dociera do mojej żony, jeśli dociera do mnie, to trochę inaczej, ale zawsze ma ten sam cel. Apostoł Paweł nas zachęca do takiego otwarcia na działanie Ducha Świętego i zaprasza nas w tym liście do takich głębokich duchowych rzeczy, takich głębokich przeżyć chrześcijańskich, które powinniśmy mieć z Bogiem. Nie w niedzielę, w czasie uwielbienia. Dawid zagra jakąś taką pieśń, która nas emocjonalnie pobudzi. Ach, wspaniała pieśń. I tak się troszkę ożywimy. To nie na tym ma polegać. To ma polegać na głębokiej więzi mojej z Bogiem. W wyniku której Duch Święty przemawia do mnie i pokazuje mnie osobiście sprawy, które potrzebują, powiedzmy, zmiany w moim życiu, innego punktu widzenia w moim życiu. To wszystko ma być z Boga. Jest fantastyczny werset w Ewangelii Jana, 1 rozdział, wiersz 12. Jak macie, bracia i siostry, teksty, to warto sobie otworzyć. Jeśli nie pamiętacie, bo pewnie wielu z nas pamięta, co tam jest napisane w 1 rozdziale Ewangelii Jana. A Jan pisze w ten sposób. Tym zaś, którzy Go, czyli Jezusa, którzy Go przyjęli, którzy przyjęli Jezusa, dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego. Dał prawo stać się Tobie dzieckiem Bożym, jeśli wierzysz w imię Jego. A więc te sprawy, o których dzisiaj mówimy, dotyczą wiary. To jest bardzo istotne i ważne, bracia i siostry, że te nasze rozważania muszą być oparte o naszą wiarę. I wracam do listu do Efezjan, żeby rozwinąć tą myśl, a w zasadzie głębię tej myśli bycia dzieckiem Bożym. Bo tutaj mamy napisane czarne na białym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeśli ktoś was zapyta, będziecie głosić kiedyś Ewangelię, no to warto się posłużyć tym właśnie wersetem, warto go zapamiętać. Natomiast dalej idąc w liście do Efezjan, też zaraz na początku, w rozdziale pierwszym, w wierszu piątym, jest napisane w ten sposób. Przeznaczył nas do czego? Ja może odłożę to tłumaczenie warszawskie, z którego korzystamy, z Biblii Warszawskiej, a wezmę dzisiaj ten werset z najnowszego przekładu, z przekładu toruńskiego. I tam jest napisane tak. Przeznaczył nas dla siebie do usynowienia przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. I tutaj jest takie ważne słowo usynowienie. Przeznaczył nas dla siebie do usynowienia. A więc Bóg usynawia wierzącego człowieka. On staje się Synem Bożym. To jest niesamowite. W ogóle ten termin, tak przyjrzałem się dokładnie, gdzie on jest używany. On jest tylko używany przez apostoła Pawła w trzech listach, które on pisze, między innymi w tym liście do Efezjan. Pisze o usynowieniu przez Jezusa Chrystusa. A więc stajesz się Synem Boga, nie przez to, że przeczytałeś coś w Biblii, ale przez Jezusa Chrystusa. Jeśli polegasz, jeśli wierzysz temu, co uczynił Jezus Chrystus na krzyżu, masz usynowienie w kieszeni. Masz akt adopcji. Również przyglądałem się temu słowu, które jest tutaj użyte, a w tym tłumaczeniu toruńskim usynowienie, ono również może być przetłumaczone jako zaadoptowany. Adopcja. Bóg adoptuje ciebie na córkę, na Syna Bożego, na Jego. A więc dzięki Chrystusowi otrzymujemy akt usynowienia i stajemy się członkiem rodziny Bożej. Wchodzimy do rodziny Bożej, ponieważ jesteśmy córkami, synami samego Boga. Nie dzięki nam, ale dzięki Jezusowi Chrystusowi. Przeznaczył nas dla siebie do usynowienia przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. A więc jestem nazwany dzieckiem Bożym, a więc jestem adoptowany przez Boga. Tak stałem się dzieckiem Bożym, ponieważ Bóg zaadoptował mnie, usynowił przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. A dokładniej mówiąc, precyzyjniej mówiąc, poprzez to, co Jezus dokonał w swojej zbawczej ofierze na krzyżu, na Golgocie. To nam otwarło drogę do tego, że możemy otrzymać akt prawny, który powoduje, że jesteśmy zaadoptowani do Bożej rodziny. Należysz teraz do Ojca Niebieskiego. On jest twoim Ojcem. 1 Koryntian, rozdział 6, wiersz 19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie teraz do siebie samych? Należę nie do siebie, ale należę do Ojca. Należę do Boga. Bóg jest moim Ojcem. Drogoście kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Piękny tekst. Jestem w Bożej rodzinie. Moim Ojcem jest Ojciec Niebieski. Mam braci i siostry w niebie i tutaj na ziemi. Jestem usynowiony, jestem adoptowany i jestem w ten sposób w gronie dzieci Bożych. Teraz więc przez wiarę w obietnicę Boga zostałem przed Nim uniewinniony. To jest też bardzo ważna kwestia w życiu ludzi wolnych. 5 rozdział listu do Rzymian. Przeczytam może wiersz pierwszy. Tak, pierwszy wiersz przeczytamy. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. To wszystko dzieje się dzięki Jezusowi Chrystusowi. Usprawiedliwienie. Jak coś uczeń przeskrobie, jak ma jakąś nieobecność w szkole, to wystarczy często, że jeden z rodziców, na przykład tata, napisze usprawiedliwienie i to usprawiedliwienie, które daje ojciec, załatwia sprawę. Nauczyciel odnotowuje to i nie wraca już do tej sprawy. Usprawiedliwieni tedy z wiary. A więc musimy mieć wiarę do tego, żeby doznać usprawiedliwienia. A więc teraz przez wiarę w obietnicę Boga zostałem przed Nim uniewinniony. Więc moja pozycja prawna się zmieniła. Mam akt adopcji w swoim ręku, który pochodzi od Chrystusa. Jestem synem, dzieckiem Boga Najwyższego i zostałem uniewinniony. Praktycznie rzecz biorąc, mogę wszystko zacząć od nowa w swoim życiu. To dzięki Chrystusowi każdy człowiek, kto się nawróci, dostępuje takiej łaski. I dalej w tym, że powiedzmy liście do Rzymian, czytamy w 8 rozdziale, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Ludzie czasami dają się oszukać i zwłaszcza w momencie, kiedy popełnią jakieś bezeceństwo, pojawi się jakiś grzech w ich życiu, no to mają problem i zaczynają się bić w piersi i mówić: oj, jestem strasznym grzesznikiem. To już takie grzechy, jak ja popełniłem, to już nie ma odwrotu. I w zasadzie łatwo diabłu takiego człowieka przekonać, że wypadł z łaski. I on szuka jakiegoś usprawiedliwienia sam w sobie, ten człowiek. To jest jego dramat. Nasze usprawiedliwienie jest z wiary. W Jezusie. I ten tekst mówi, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jeśli diabeł przychodzi i potępia cię, oskarża cię, obwinia cię, no to są cechy, atrybuty diabła, szatana, bo on jest oskarżycielem. Na tym polega jego rola. Ale twoją rolą jest to, żeby się przeciwstawić temu. Jestem na zawsze wolny od potępienia. Możesz w takiej chwili powiedzieć, bo jestem w Chrystusie. Nie ze mnie to jest. Przykro mi, że taka czy inna rzecz się wydarzyła w moim życiu. Rezygnuję, odwracam się od tego i jestem dzieckiem Bożym. Tak jak dziecko Boże, tak i dziecko to ziemskie. Nie przestaje być dzieckiem swojego taty, swojej mamy, kiedy coś zbroi, prawda? Mama, tata czasem załatwia tą sprawę w różnoraki sposób. Już dzisiaj tu nie będę wnikał w te sprawy. Ale nigdy nie mówi temu dziecku prawdziwa mama, prawdziwy tata: oj, ty już nie jesteś moim dzieckiem. Już idź sobie na ulicę. Ja ciebie nie chcę. Ojciec, prawdziwy ojciec, weźmie takie dziecko na rozmowę i wyjaśni mu i powie mu, tak jak ten ojciec syna marnotrawnego, że zawsze należysz do mnie. Nic tego nie zmieni. Dlatego to jest ważne, żebyśmy mieli to na uwadze. Nie dajmy się oszukać diabłu. On mówi nam czasem coś, co wcale nie jest prawdą, albo jest podobne prawdzie, ale nią nie jest. W tym samym rozdziale, 8 rozdział, 31 wiersz listu do Rzymian. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Więc jeśli Bóg jest z tobą, to nie musisz się martwić, co będzie z tobą. Jesteś w Bogu bezpieczny. Ojciec zawsze będzie przy tobie. Bóg jest zawsze przy mnie. To czasem nam się wydaje, że nas Bóg opuścił. Ale Bóg jest, bracia i siostry, w tych najtrudniejszych chwilach naszego życia jest z nami. Pamiętacie tą przepiękną opowieść o tym, o tych śladach na piasku? Ktoś szedł brzegiem morza wraz z Chrystusem i były dwa ślady stóp. Jeden ślad należał do Pana Jezusa, drugi do tego człowieka wierzącego, ale w pewnym momencie, kiedy przyszły burze w życiu tego człowieka wierzącego, to zawirowanie jakieś, to nagle jeden ze śladów stóp zniknął. I ten człowiek doszedł do wniosku, że to Jezus go opuścił. I mówi: Panie, tak Cię potrzebowałem, a tutaj nie ma śladu Twoich stóp. W takim momencie mnie opuściłeś. A Pan Jezus mu mówi: ja Cię tylko wziąłem na ręce i przeniosłem Cię, dlatego jest jeden ślad. Pamiętajmy o tych sprawach, że Pan jest miłością i Pan jest dobry. 35 werset 8 rozdziału listu do Rzymian. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? To są pytania, które mają dać jednoznaczną odpowiedź. Kłopoty nie oddzielą mnie od Bożej miłości. Jeśli mam kłopoty w moim życiu, to nie są one po to, żeby mnie oddzielić od Boga, ale żeby mnie umocnić w wierze. Po to one się często pojawiają. W drugim liście do Tymoteusza, rozdział 1, tam też jest ważny werset, werset 7, 2 Tymoteusz 1:7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie jest dany nam duch strachu, ale mocy, miłości, powściągliwości. To są rzeczy, które przynosi Duch Święty do naszego życia. Czytaliśmy ten tekst, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nie strach, ale moc, miłość, powściągliwość to są rzeczy, które mają nam towarzyszyć. I w momencie, kiedy pojawia się jakiś trudny moment, pojawia się jakiś lęk, to zwracam się do Boga miłości. I wiem, że On ma moc nad każdym strachem, niepokojem. On całą sytuację może w jednej chwili zmienić. W pierwszym liście Jana w rozdziale 4, w wierszu 18 jest napisane: w miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość, co robi doskonała miłość? Usuwa bojaźń. Gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Oj, teraz ci Bóg dołoży. Za to i za to tyle ci się należy. Nie dajcie się temu oszukać. To nie są kategorie myślenia Boga. To jest potrzeb diabelski. To my pewne rzeczy staramy się w jakiś sposób szufladkować i wydaje nam się, że za taką przewinę to musimy to czy tamto zrobić. W dawnych wiekach ludzie też sobie z tym nie radzili i wymyślili w Watykanie, że będą odpusty. I te odpusty polegają na tym, że zostanie ci wszystko odpuszczone, jeśli zapłacisz za to. Można było kupić sobie taki odpust i być zadowolony. Ale wiemy, bracia i siostry, że to nie jest przez Boga motywowane podejście do sprawy. Nam już wszystko dawno zostało odpuszczone. Jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. I w tymże pierwszym liście Jana, 5:18, może posłużę się też tłumaczeniem toruńskim, przeczytam. Wiemy, że każdy, kto z Boga jest zrodzony, nie trwa w grzechu, ale kto został zrodzony z Boga, strzeże siebie i złego nie dotyka. Tutaj nie ma tekstu, że my będziemy bezgrzesznymi ludźmi. Bo wiemy ze samej lektury Pisma Świętego, że wielcy mężowie Boży, wielkie służebnice Boże też, pojawiał się grzech w ich życiu. Ale ten tekst mówi, że wiemy, że każdy, kto z Boga jest zrodzony, nie trwa w grzechu. A to jest różnica. Jeśli ktoś trwa w grzechu, nie chce się opamiętać, no to trudno. Ale jeśli komuś przydarzył się jakiś grzech i on ma żal w swoim sercu i odwraca się od tego grzechu, to ten tekst właśnie o czymś takim mówi. Wiemy, że każdy, kto z Boga jest zrodzony, nie trwa w grzechu, ale kto został zrodzony z Boga, strzeże siebie i zły go nie dotyka. I dalej mogę powiedzieć, należę do Boga i zły nie ma prawa dotykać mnie. Ale z każdej chwili, kiedy przychodzi czas pokuszenia, kiedy przychodzi trudny czas, możesz się powołać na to. Możesz to wyznać. Możesz w tym momencie powiedzieć, należę do Boga i diable, nie masz prawa dotykać mnie. Ja nie pozwalam ci. Ja sprzeciwiam się temu. Masz podstawę prawną zapisaną w Słowie Bożym, aby tak czynić. W liście do Hebrajczyków w rozdziale 4 chciałbym też przeczytać stamtąd werset. List do Hebrajczyków, rozdział 4, a werset 16 chciałbym przeczytać. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Znalazłeś się w tarapatach? Duchowych tarapatach? To jest werset, który cię ukierunkuje w właściwy sposób, który ci pokaże drogę wyjścia. W stosownej porze znajduje łaskę i miłosierdzie u Pana. Stosowna pora to jest pora, to jest czas wyznaczony nie przez ciebie. A przez kogo? Przez Boga. W stosownej porze znajduje łaskę i miłosierdzie u Pana. I bracia i siostry, na koniec chciałbym jeszcze przeczytać dwa wersety, które pochodzą z listu do Filipian. 3 rozdział, wiersz 20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. Masz adopcję. Jesteś Synem Bożym. Twoja ojczyzna jest w niebie i tam powinieneś kierować swoje myśli. To, co teraz jest, to jest sprawa przejściowa. Ta sprawa przejściowa, że ją tak nazwie, decyduje o tym, gdzie człowiek dany spędzi wieczność. Czy z Bogiem, czy w wiecznym oddaleniu od Boga. Bracia i siostry, i ostatni wiersz dzisiejszych rozważań, 4 rozdział Filipian, 13 werset. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Alleluja! Myślę, że to jest wspaniały werset, który wieńczy jakby całe to dzieło o tym wszystkim, co dzisiaj opowiadałem tutaj na tym miejscu. Mogę wszystko w Chrystusie. Dzięki Chrystusowi nie ma rzeczy niemożliwych dla mnie. To jest wspaniałe, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I to jest też wspaniałe, kiedy wiemy, co to oznacza być w Jezusie Chrystusie, kiedy odkrywamy, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, kiedy mamy głębokie przekonanie o tym. To jest nasz fundament, fundament wiary. I kiedy przychodzą burze, to ten fundament się nie zawali, bo on jest oparty na mocnej skale, jest oparty na Słowie Bożym. Dlatego zachęcam was, bracia i siostry, trwajmy w Słowie Bożym. Myślę, że jest dobry czas, żeby uwielbić Pana za to, co sprawił w Panu Jezusie Chrystusie, kim możemy być, kim możemy się dzisiaj tutaj nazwać i gdzie jest nasza przyszłość. Amen.